Przede wszystkim jeśli chodzi o regulacje nikotynowe, które mają teraz miejsce, nad którymi toczą się prace, ale też nad którymi prace toczyły się w ostatnich miesiącach. Pierwsza rzecz, która jest absolutnie uderzająca, to jest gigantyczny chaos. Z jednej strony dochodzą głosy o całkowitych zakazach niektórych kategorii produktów, z drugiej strony mamy głosy o na przykład dodatkowym opodatkowaniu niektórych kategorii produktów i to się też zrealizowało w ostatnim czasie. Z trzeciej strony pojawiają się pomysły dotyczące na przykład eliminacji substancji aromatycznych, dodatków zapachowych, aromatycznych do określonych kategorii produktów. W tych takich jak na przykład saszetki tytoniowe, w przypadku których te dodatki aromatyczne stanowią w zasadzie no, esencjonalną cechę produktu. Tak? No, saszetka tytoniowa bez dodatku aromatycznego no, jest no, po prostu tylko saszetką tytoniową, natomiast no, nie ma tego charakteru dodatkowego smakowego, co z pewnością wpływa na popyt na ten produkt. Istnieje istotne ryzyko, że rzeczywiście ten segment rynku, ta branża będzie się mierzyła z bardzo poważnymi konsekwencjami realizacji tego projektu, który w tej chwili znajduje się na ścieżce legislacyjnej. Mając to na uwadze, mając gdzieś w pamięci też takie zobowiązanie do tego, żeby prowadzić rozsądną politykę, jeśli chodzi o wyroby akcyzowe, no zwracamy się z apelem o to, żeby zastanowić się powtórnie i jednak zrewidować niektóre założenia tego projektu. Wydaje się, że takim dobrym standardem, jeśli chodzi o prowadzenie polityki szeroko rozumianej i zdrowotnej, i akcyzowej względem produktów, takich jak wyroby nikotynowe, czy nowatorskie wyroby tytoniowe, czy jakieś nowe kategorie produktowe, jest opieranie tej polityki o zasadę redukcji szkód. No, mamy w zasadzie dwa konkurujące ze sobą podejścia. Pierwsze podejście jest dosyć idealistyczne i ono zakłada, że jeśli państwo będzie restrykcyjną polityką powodowało, że te produkty będą mniej dostępne cenowo dla konsumentów, że one będą mniej atrakcyjne smakowo, zapachowo dla konsumentów, no to wtedy nagle konsumenci z tych używek przestaną korzystać w jakimś istotnym stopniu. To jest podejście zakładające, że tutaj regulacjami można w bardzo daleko posuniętym stopniu kształtować zachowania ludzi i to jest takie podejście, którego pewnie ja nie podzielam. Podejście drugie jest bardziej w moim przekonaniu realistyczne i ono zakłada, że prawdopodobnie nie uda się odgórnie spowodować, że ludzie będą powstrzymywali się od wszelkich zachowań ryzykownych, w tym konsumpcji używek, a jeśli tak, to należy wysiłki państwa skoncentrować na tym, żeby redukować szkody wynikające z tych ryzykownych zachowań. I to, jak sądzę, powinna być taka kluczowa dyrektywa, jeśli chodzi o politykę państwa, czyli raczej redukcja szkód i zastanawianie się nad tym, jak można powodować, żeby te zachowania ryzykowne no, były jednak summa summarum mniej szkodliwe, czy były realizowane w mniej szkodliwym wariancie niż dotychczas, niż podejście ściśle restrykcyjne, opierające się na takim założeniu, że decyzjami państwa jesteśmy w stanie bardzo głęboko kształtować decyzje podejmowane przez ludzi i konsumentów.
Anna Dela, ekspertka zdrowia publicznego, prezes Instytutu Człowieka Świadomego. Generalnie, jeżeli mówimy o wprowadzaniu zakazów, to nigdy nie jest to polityka w 100% skuteczna, w 100% skuteczna i w 100% efektywna. Pamiętam nawet kiedyś pani minister Demkow powiedziała coś takiego, że my Polacy mamy gen oporności. W związku z tym, jeżeli nam się coś narzuci, to bardzo często buntujemy się przed tym, nie chcemy, uważamy, że to jest niesprawiedliwe. Ale to oczywiście może być nasza przekorna natura, ale dodatkowo polityka zakazów rzeczywiście bardzo często prowadzi do tego, że no, niestety rozbudowuje się szara strefa lub wracamy w przypadku, jeżeli tu mówimy o produktach nikotynowych, bo to trzeba też uświadomić wszystkim, że mamy tradycyjne wyroby tytoniowe, jak papierosy, które według skali szkodliwości są najbardziej szkodliwymi produktami, które są obecnie dostępne na rynku i mamy szereg produktów alternatywnych zawierających tytoń lub nie zawierających tytoniu, ale wszystkie zawierają nikotynę, takie jak podgrzewacze tytoniu, e-papierosy czy też woreczki nikotynowe. One, tak specjalnie wymieniłam, one są też wymienione przeze mnie według właśnie skali szkodliwości. Mówi się, że podgrzewacze tytoniu ze względu na to, że zawierają w swoim składzie tytoń, są zaraz po papierosach najbardziej szkodliwe, potem mamy e-papierosy, które nie zawierają tytoniu, zawierają nikotynę, no i na końcu mamy woreczki nikotynowe, które w ogóle nie są wziewne, są doustne. I teraz, jeżeli zakażemy bezwzględnie wszystkich alternatyw, to będziemy mieć dwa trendy. Albo wrócimy do tradycyjnych wyrobów tytoniowych, ponieważ wbrew pozorom akcyza, która została narzucona, czy też zostanie wprowadzona od 1 lipca przez Ministerstwo Finansów, jeżeli chodzi o tradycyjne papierosy, wcale nie jest taka drastyczna. W związku z tym te wyroby tradycyjne nadal będą takie bardzo mocno dostępne, jeżeli chodzi o kieszeń normalnego Polaka, o tak to ujmijmy. Natomiast jeżeli dodatkowo jeszcze wprowadzimy zakazy, to spowoduje, że my na pewno wrócimy w dużej mierze do tradycyjnych wyrobów tytoniowych, bo jakoś nie wierzę, że to spowoduje, że nagle wszyscy, którzy używali alternatyw, przestaną palić, przestaną stosować nikotynę. Oczywiście być może jakiś ułamek procentu się znajdzie, natomiast na pewno nie będzie to taki trend. Zresztą mamy takie przykłady już na świecie. Tak się zadziało w Australii, która dosyć mocno ograniczyła papierosy, czy też zakazała, wprowadziła wiele tych alternatyw w aptekach i tam odnotowano właśnie wzrost osób palących tradycyjne wyroby tytoniowe i to samo teraz odnotowuje się w Belgii, która również wprowadziła zakaz e-papierosów i też zaczyna być trend odwrotny do tego zamierzonego. Oczywiście nie było to zamierzone działanie, ale gdzieś tam można było to przewidzieć. Zresztą w swojej publikacji Michał Stokłosa, który współpracuje z Łukaszem Balwickim, naszym krajowym konsultantem do spraw zdrowia publicznego, w jednej ze swoich publikacji również to przewidują, że jeżeli Polska wprowadzi całkowity zakaz alternatyw lub wprowadzi takie obostrzenia, że de facto te alternatywy znikną z rynku, to właśnie będziemy odnotowywać wzrost osób palących tradycyjne wyroby tytoniowe. Więc nasi eksperci, nawet ci właśnie pracujący z ekspertami ze zdrowia publicznego mają tego świadomość, że taki może to przynieść skutek. Musimy sobie zdawać sprawę, że przepisy, które my wprowadzamy lokalnie, to jest jedno, ale oczywiście jesteśmy częścią Unii Europejskiej, która też reguluje odgórnie swoje przepisy. I mamy coś takiego jak właśnie dyrektywa unijna, dyrektywa tytoniowa, która zostanie otwarta i będzie rewizja tej dyrektywy, czyli będzie od nowa będą pewne przepisy, czy dodatkowe przepisy będą włączane i będą narzucane na wszystkie kraje członkowskie. Tak się zadziało na przykład niedawno z dyrektywą, która wprowadzała zakaz aromatów i smaków w podgrzewaczach tytoniu. Unia Europejska narzuciła nam takie przepisy i my byliśmy zobligowani to wprowadzić. Nie można powiedzieć oczywiście, że na poletku lokalnym nie należy zatem nic robić i czekać, aż dyrektywa unijna zostanie otwarta, wszystkie przepisy zostaną narzucone nam odgórnie, ponieważ musimy pamiętać, że ta dyrektywa może zostać otwarta i chwilę być otwarta i chwilę pewne rzeczy się muszą toczyć. Niemniej jednak musimy mieć świadomość tego, że jakby nagromadzenie takich przepisów lokalnych, namnożenie tych ustaw, procedowanie ich przez bardzo długi czas, one bardzo często wymagają też notyfikacji w Unii Europejskiej, więc to też wydłuża, też Unia musi się nad tym pochylić, państwa członkowskie muszą zgłosić ewentualne uwagi lub też nie. To też nie jest bardzo dobry tok działania. W związku z tym ja nie mówię, że nie powinniśmy kreować jakiejś polityki antynikotynowej. Ona musi być w Polsce, ponieważ naprawdę mamy bardzo złą sytuację na tle Europy i w ogóle pogarszającą się od kilku lat. Niemniej jednak powinniśmy to robić mądrze. Powinniśmy te przepisy, które chcemy, żeby wchodziły w życie, żeby były przemyślane, żeby były celem jakiejś większej polityki antynikotynowej, a nie żeby to były jakieś ad hocowe ustawy, które są mnożone jedna po drugiej, bo tak de facto nie wnosi to nic konstruktywnego, a tylko budzi frustrację i tak naprawdę chaos, a nie przyczynia się na pewno do spadku osób palących.